A jak dobrze uwielbiać Jezusa, amen? Kiedy wyłączasz się, kiedy wszystko, co jest, to jest tylko On i mogę z serca Mu śpiewać, mogę Go kochać, mogę Mu mówić o tym, że jest dla mnie moim skarbem, że jest moim życiem, że poszukuję Jego twarzy, chwała Jezusowi. I On chce się nam objawiać, On nie skrywa, nie ukrywa, jak śpiewaliśmy w tej czeskiej pieśni, swojej twarzy przed nami. Chociaż czasami, kiedy idziemy przez różne zmęczenia, choroby, depresje, kłopoty, finanse, zdrowie, każdy z was mógłby całą listę wymienić momentów, kiedy się człowiekowi wydaje, że chyba jeszcze nigdy nie był dalej od Boga niż jest teraz. Nagle się okaże, że za zakrętem jest Jego odpowiedź, że jest Jego dar. Bóg jest wspaniałym Bogiem. Musimy stać się jak dzieci. Dobrze, tu dzisiaj brat zacytował to słowo. Wcześniej ja je czytałem, a wszyscy w sercach je czuliśmy, kiedy się tu modliliśmy. Wiecie, a kiedy patrzyłem na te dzieci jeszcze dzisiaj, tak do tego wracam myślą tutaj, dzieci są takie proste, takie piękne w tym, jak myślą. Przypomniała mi się taka historia, jak jeden ojciec podszedł do swojego syna i mu mówi, że siedzisz cały czas w tym twoim pokoju, i świecisz to światło, i rysujesz, i grasz, i bawisz się. Spoważniałbyś już. A ten mały tak patrzy na tatę i mówi, a czemu? A tata do niego mówi, słuchaj, synu, jak prezydent Lincoln był w twoim wieku, to siedział przy naftowej lampie. A wiecie, co mały odpowiedział tacie? Tato, ale jak prezydent Lincoln był w twoim wieku, to był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzieci mają zawsze odpowiedź. Ci zawsze dobrze odpowiedzą. Ale zostawiamy dzieci. Chciałbym dzisiaj takie dość dziwne słowo się z wami podzielić. Czasami, kiedy się napisze kazanie, w ogóle jak to dziwnie brzmi, nie? Napisać kazanie, nie? Ale kiedyś to zrobisz już notatki, to się zastanawiasz, jakby to nazwać. No bo pierwszą rzeczą, z którą przylecą ci, co nagrywają, to mówią, jaki tytuł, pastorze? Ja czasami nie wiem i czasami mówię, dajcie, co chcecie, bo potem był jeszcze gorszy problem, bo ktoś mi potem mówił, że co ja myślałem, mówiąc w takim kazaniu, ja mówię, że ja takiego kazania w ogóle nie głosiłem. On mi mówi, no ma taki tytuł na stronie. Także, wiecie, taki dziwny tytuł, koniec dzisiejszego dnia, koniec tego, czym jest dziś. Chcę mówić o końcu naszego dziś. Ktoś powie, moment, masz na myśli koniec niedzieli? Nie mam na myśli dzisiejszego dnia. Biblia tak pięknie nazywa czasy, w których przyszło nam żyć, że dopóki trwa to, co nazywa się dziś. To dziś jest jutro. Właściwie jest, póki jest. Nasze dziś trwa, dziś jutro, ale wiemy jakby i czujemy, że kiedyś się zakończy. Wiemy, że każdy dzień ma swój poranek i ma swój wieczór. Czasami czujemy to przemijanie i kiedy posłuchacie starsze osoby, i to czasami nie muszą być takie starsze, w sensie 98 lat. Czasami starczy takie starsze, że mają nawet 40 i wtedy mówią, za moich czasów, już wiecie, tak już od 30 człowiek zaczyna tak mówić. Za moich czasów, wiecie, możecie się dziwić, ktoś powie, 30-latek nie powinien się czuć stary. Ale ja wam powiem, ja na przykład jestem pokoleniem, które widziało taki przełom, że nie wiem, wiecie, kiedy zaczynałem na przykład jako dziecko obserwować świat, to mojej babci był telewizor, który kiedy mój tata włączał, a nie wiem, czy pamiętać Czterech Pancernych i Psa, pamiętacie? Cztery tankisty i sabaka. Podwórko było puste, kiedy to leciało. Kiedy włączali telewizor, u mojej babci był taki, po 15 minutach było dopiero coś widać na nim. Taka zielona lampa się najpierw zaświeciła. I świeciła się jakieś 10 minut. Powoli niektórzy kiwają głową, że wiedzą, o jakim nowoczesnym telewizorze mówię, prawda? Potem mój tata przyniósł Zenita, nie Zenita, tylko Rubina. Rubin charakteryzował się tym, że się paliły mieszkania od niego, że się dymił i że trzeba było czterech silnych chłopów, żeby go unieśli. I to był pierwszy kolorowy telewizor w naszym domu. I kiedy włączyliśmy bajkę na dobranockę, wtedy akurat nie był Krecik, był Kot Filemon. To było moje pierwsze, co obejrzałem w kolorze. Całe było różowe, ale wtedy mi się wydawało, że w końcu to też kolor. Różowy jest kolorem. Patrzyliśmy, a jeszcze sąsiedzi przyszli z całego piętra i mówili, no Kulec kupił sprzęt. Dzisiaj, zobaczcie, to jest to samo życie. Czuję się jak dinozaur. Żyję w epoce, w której nie potrafię zainstalować PlayStation 4 bez pomocy syna. W której przerastają mnie rzeczy. Człowiek idzie do przodu, zmienia się. I dlatego czasami mówimy, na przykład w moich czasach, ale dopóki ja nie to chcę teraz powiedzieć o czasach telewizji, sprzętu, elektroniki, chcę powiedzieć o czasach duchowych, dopóki trwa to, co nazywa się dziś, dopóki twoje serce bije, trwa twój czas, abyś mógł być świadkiem Jezusa i Bóg cię postawił tu, gdzie jesteś, urodziłeś się i Bóg się nie pomylił. Amen? Pierwsze, co chcę, abyś sobie uświadomił, abyś sobie w myślach powiedział, nie jestem pomyłką. Wiecie, są ludzie na świecie, którym rodzice nawet mówią, że są pomyłką. Kiedyś siedziałem z taką rodziną i nawet nie wiedziałem, jak mam zareagować, kiedy, wiecie, matka mówi do córki, byłem przy tym, nie wiedziałem, gdzie się mam schować. Ona mówi, wiesz, ty jesteś taką moją pomyłką. Myśmy z tatą po prostu byli na zabawie i za dużo wypiliśmy. Nie wiem, jak można własnemu dziecku coś takiego powiedzieć. Wiem jedno, że może ich pomyłką ona jest. W ogóle oni może pomylili się, że są razem. Nie wiem, to jest ich rzecz, ale wiem jedno, nie ma u Boga dziecka i człowieka, któremu by Bóg powiedział, że jest pomyłką. Amen. Bóg umierał na krzyżu i myślę, że kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, po Jego prawicy i lewicy było dwóch złoczyńców. Ja nie myślę, że pochodzili z dobrych rodów i dobrych rodzin. Prawdopodobnie obydwoje byli właśnie z takiego miejsca, gdzie rodzice mówią dzieciom, jesteś pomyłką, jesteś efektem tego, że za dużo wypiliśmy, jesteś efektem tego, że po prostu niechcąco nam się zdarzyło. Ale Jezus, wiecie, co do niego powiedział? Ze względu na te słowa, które ten do niego powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I nie powiedział mu, pomyłko. Nie ma ludzi, którzy są pomyłką. Nie jesteś pomyłką. Bóg ma plan dla twojego życia. A więc twoje życie trwa dziś twoje dziś. Dziś jest twoje dziś. Bóg się nie pomylił i wiecie, jak przygotować się na czasy, kiedy dziś się zakończy. I Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy to, co nazywamy dziś, zakończy się i Pan zbierze i przyjdzie czas pewnej oceny naszych zachowań, pewnej oceny naszego życia. Bóg będzie oceniał moje życie, twoje życie, nasze życie. Nie ma na tej sali ani jednego człowieka, którego Bóg potraktuje jak tłum, hurtowo. Bóg nie widzi nas masą, miliony, miliony ludzi. Bóg widzi każdego pojedynczego, w tym jest wspaniałym Bogiem. Jeżeli macie ze sobą wasze Biblię, możecie je dzisiaj otworzyć. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 31 wersetu. Historia o tym, kiedy skończyło się dziś i zaczęło się następne, wieczne dziś. Przejdźmy, Ewangelia Mateusza, 25-31. 25 rozdział, 31 werset Ewangelia Mateusza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Taki jest wstęp do tej historii. Kiedyś, bardzo dobrze pamiętam już tutaj, nauczałem na temat tej historii, ale dzisiaj chciałbym wam pokazać coś zupełnie innego. Znowu wracam do miejsca, z którego kiedyś głosiłem, ale nic, co wtedy słyszeliście, nie usłyszycie dziś. Celowo jeszcze raz z tego samego fragmentu korzystam. 32 werset i dalej. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni ojca mego, odziedziczycie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie! Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. pragnąłem, nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Wiele ostatnio na tym miejscu mówiłem na temat eschatologii czasów ostatecznych. Przed moim wyjazdem, kiedy usługiwałem kilka razy z objawienia Jana, a potem, kiedy słuchałem, o czym mówili tutaj goście, okazało się, że nie tylko mówili o tym samym, ale nawet z tych samych fragmentów Słowa Bożego. To coś znaczy. Wiele się ostatnio mówi na temat czasów ostatecznych, dlatego że czujemy, że świat jest zburzony. Czujemy, że świat jest w takim stanie, w jakim dawno nie był. I zastanawiamy się, czy to jest bardziej, jak jeszcze nigdy nie było, czy po prostu kolejna burza, czy kolejne skurcze. Widzimy wielkie rzeczy, że już niektóre zaczynają się dziać, widzimy, jak Kościół się rozwija. Wiecie, to, co przeżywa Kościół, powiem wam tak, Europa duchowo jest jednym z najbiedniejszych kontynentów tego świata. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jakie kościoły tam rosną. Ale jest ciekawą rzeczą też, że parę tysięcy kościołów zamyka się co roku w Ameryce i w ich miejsce powstają kluby i restauracje. Ale dużo większe kościoły, jeszcze bardziej żywe, jeszcze bardziej zreformowane, też kilkanaście tysięcy powstaje co roku. Mniej, ale powstają i są bardzo skuteczne. To, co się dzieje w Brazylii, w Ameryce Południowej, gdzie tysiące ludzi powierza swoje życie Jezusowi, gdzie kościoły mają wpływ na to, co się dzieje w miejscowościach, to, co się dzieje w Azji, to, co się dzieje w Chinach, a już najbardziej to, co się dzieje w islamskim świecie, gdzie Jezus działa w taki sposób, jak w Dziejach Apostolskich. Gdzie tyrani krwią próbują zalać prawdę Ewangelii. Świat jest w dziwnym stanie. Popatrzmy na to, co nazywa się dziś. Popatrzmy na siebie. Wiecie, często kiedy patrzymy z globalnego punktu widzenia, czyli my i reszta świata, widzimy te wielkie rzeczy właśnie, te ruchy, tysiące ludzi i tak dalej. Ale chciałbym, byśmy troszeczkę w siebie wejrzeli też. Fajnie, że tysiące ludzi doświadcza czegoś, ale ty też jesteś jednym z tych, których Bóg kocha. Wierzysz w to? Amen? Co wiemy na 100%, zanim pójdę dalej? 100%. Co jako Kościół wiemy? Wiemy na 100% i z nauczania, i z czytania Biblii, i przez wiarę, że na 100% Pan Jezus powróci, tak? Na 100% wiemy, że nie podał godziny powrotu, i że nikt jej nie zna. Nawet on sam powiedział, że jej nie zna, tylko ojciec tak się wyraził. To wiemy, tak? Na 100%. I trzecia, najważniejsza rzecz, którą na 100% wiemy jako wierzący, ci z nas, którzy czytają Biblię chociażby więcej niż tydzień, że mamy być gotowi na każdy czas. Że nie musimy mieć z wszystkim rację, że nie musimy w każdej teologicznej rozmowie wygrać i wykłócić się, że jednak my wiemy lepiej. Ale mamy być gotowi na przyjście Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Powiedział nam, że w tym czasie będzie wiele kłopotów. Kiedy Jezus zapowiadał czasy, które będą zanim On przyjdzie, powiedział, że będzie wiele kłopotów i widzimy to codziennie w telewizji i na ulicy. Gdzie ja nie znoszę oglądać telewizji, od dawna jej nie oglądam. Jeśli oglądam, to w całości jakiś film, ale nie oglądam jako takiej telewizji wiadomości. Ledwie jestem w stanie na internecie jeszcze je przeglądnąć. Po prostu widzę i co przeglądam, to za Salomonem powtarzam jedną rzecz. Nic nowego pod słońcem. Wszystko już było. Już mnie niczym nie zaskoczą. Powiedział, że będzie wiele problemów. Ciemności wydają się wzrastać. Wojny, konflikty, zamachy, choroby, głód, trzęsienia ziemi, prześladowania, zwiedzenia, obrazy, które dzisiaj pokazują wiadomości, kiedyś by wywołały panikę, dzisiaj stają się powoli czymś normalnym. Jezus ostrzegał nas i powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiecie, gdyby ten werset tak na chłopski rozum powiedzieć, tak po swojemu, to Jezus mówi tak, ponieważ wszyscy będą robić wszystko wbrew Bożemu prawdu, wbrew logice, wbrew życiu. Wielu ludzi machnie ręką i powie, nie ma sensu się starać, też będę żył tak jak wszyscy. To znaczy to, że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie. Bo miłość jest decyzją. A wielu ludzi powie, a tam zdecydowałem, ale już wszyscy tak żyją, co się będę jeden męczył. Ale kto wytrwa do końca, Jezus mówi. Trwać do końca? Wiecie, my mamy czasem problem wytrwać do końca nabożeństwa, jak trwa trochę dłużej. Czy wytrwamy do końca tego, co na świat ma przyjść? Komfortowo, zgodnie z naszymi oczekiwaniami? Czasem ciemności zalegające nad światem stają się dla nas bardziej realne niż obecność Jezusa. Kiedy tracimy pracę, to jest bardzo realne. Stracił ktoś z was kiedyś pracę? Wiecie, tutaj teren, w którym my żyjemy, jest bardzo bogatym terenem. Większość z naszych zborowników to są ludzie, można powiedzieć, stosunkowo bogaci. Ja nie mówię, że jesteście miliarderami i macie po 4 rezydencje i 2 baseny i jeździcie Mercedesem, ale ogólnie nie możemy powiedzieć, że wśród nas są nędzarze. I myślę, że dzisiaj na tej sali nie ma nikogo, kto nie zjadł śniadania, bo jest głodny i nie jadł od wczoraj, bo nie ma pieniędzy. Jest ktoś taki? Jak jest, niech do mnie podejdzie. Obiecuję, że mu kupię całą reklamówkę zakupów i codziennie ktoś ze zborowników mu da. Nie ma takich ludzi wśród nas prawie. Nie ma problemu. Ale czasami dzieją się rzeczy, uderzają w nas, tracisz pracę, wpadamy w długi, chorujemy, wali się nam małżeństwo, buntują się dzieci, dotykamy smutków, mamy dość. Tysiące dzisiaj ludzi jest poranionych, bo mąż i żona nie kochają tak, jak chcieliby być kochani. Tysiące rodziców spotykam, którzy są załamani i pytają, jak wy to robicie, że macie inne dzieci. Dlaczego mój syn żyje tak, jak żyje? Niedawno spotkałem kobietę. Wiecie co, wyjeżdżam za granicę. Spotykam ludzi, którzy wyjechali do Ameryki za lepszym życiem. I siedzą potem ze mną i mówią, straciłem syna, straciłem córkę, straciłem żonę, straciłem męża. Miało być pięknie, mieliśmy mieć pracę. Spotkałem człowieka, który otarł się o bezdomność i mówi, mój syn ze mną nie chce rozmawiać. Żona ma już dawno kogoś innego. Jestem ciężko chory, nie wiem, ile mi zostało, nie wiem, co będzie dalej. Próbowałem ułożyć sobie życie, ale zdrowie się mi tak posypało, że nawet już pracować nie mogę. Rodzina myśli, że wyjechał do Ameryki, gdzieś dobrze żyje, ale nie chcą się z nim nawet komunikować. Wali się nam życie i wtedy mówimy, nie wiem, ile ten świat jeszcze potrwa, ale mój już mi się zwalił. Byliście w takim miejscu? Byłem parę razy w miejscu, kiedy przestało mnie obchodzić, ile ten świat jeszcze podstoi, bo czułem, że mój już długo nie postoi. Na szczęście dzięki wielu z was, dzięki przyjaciołom, którzy tu siedzą, którzy się modlili, którzy przychodziliście, dzięki sobie wzajemnie, dzięki rodzinie, dzięki Duchowi Świętemu, Bóg nas podnosi i się okazuje, że często marudzimy. Ale chcę coś powiedzieć, wiecie, jak uczniowie doświadczamy, że choć Jezus jest na łodzi, to i tak przychodzą sztormy. Niedawno słuchałem tego fragmentu jeszcze raz w radiu, słuchałem egzegezy tego fragmentu i wiecie, to odkrycie, że płyną uczniowie z Jezusem łodzią i znamy tą historię na pamięć, prawda? I nagle to odkrycie, że chociaż On jest na łodzi, to nie znaczy, że nie będzie sztormu. Gdzieś w środku zawsze sobie myślałem, że jak Jezus jest z nami, no to nie będzie sztormu. A tutaj Jezus jest i sztorm i tak jest. Zresztą docierają do nas głosy, by nie zaniedbać swojego duchowego życia i o tym dzisiaj chcę powiedzieć trochę właśnie. Nie lekceważyć zbawienia, nie być głuchym na Boże Słowo. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy tyle mamy kazań. Ja mam na samym moim telefonie, który tu leży, podcasty. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co są podcasty. Podcasty to jest taki program, który zbiera kazania, które ja chcę, które sobie ułożyłem. I codziennie podcast dostarcza mi 3 albo 4 kazania z całego świata, które chcę posłuchać. Jeżeli nie odsłucham ich czasami przez kilka dni, to ich się nazbiera 40. Tyle jest Słowa Bożego dzisiaj. Mamy dużo wszystkiego. Kiedy słucham i jadę samochodem, czasem sobie myślę, gdybym zastosował się do tego, co słyszę, kim bym już był? Ogólnie chcę takie przesłanie dziś powiedzieć. Cokolwiek Pan dał ci, mamy to użyć dla Jego chwały. Gdybym podszedł i policzył dzisiaj, ile ludzi jest na sali. Nie wiem, ile bym naliczył. 150, 200, nie wiem. 100. Ile by was nie było? Gdybym przeszedł przez ten rząd i policzył, że tam w tamtym rzędzie siedzi 6 osób. W tamtym siedzi 6 osób albo 7. I tak do końca. Jaka by wyszła z tego liczba? Gdyby na przykład wyszło 145, to mógłbym powiedzieć, że siedzi tu 145 osób, a to oznacza 145 charyzmatów Ducha Świętego. Każdy z was otrzymał od Ducha Świętego coś, co może robić w Kościele. Coś, co jeśli będzie miał otwarte oczy i będzie patrzył tam, gdzie Bóg chce, żeby patrzył, to może robić. Pytanie, gdzie Bóg chce, żebym patrzył? I o tym jest historia o kozłach i owcach. Ktoś powie, zupełnie nie widzę związku. Poczekaj, zaraz ci pokażę związek. Dziś, tutaj i teraz nie powinniśmy czekać z posłuszeństwem Panu wobec charyzmatów, które nam dał. Każdy z nas jest do czegoś uzdolniony. Jedni są kaznodzieją, ja mam ten przywilej, że mogę być waszym kaznodzieją. Nie jestem wcale najmądrzejszy z was, ale dziękuję, że mogę wam głosić Słowo Boże. Inni z was potrafią takie rzeczy, że jestem zaskoczony. Patrzę, jak Zbyszek dba o dom, o budynek, który tutaj jest. Przez wodę, która była, on nie mógł spać. On tym żył, to było pierwsze, co mi powiedział, jak przyjechałem. A ja nawet nie wiedziałem, o czym on mówi. I do dzisiaj nie wiem, o czym on mówi z tymi rurami, trochę rozumiem. Ale wiem jedno, że mam brata, który kocha ten zbór i tych ludzi. Inni z was, kiedy były inne problemy, mówili mi o tym. Macie charyzmaty. Charyzmat oznacza dar do robienia czegoś. On nie jest do tego, żebyśmy się wywyższyli, ale żeby Bogu było chwała i każdy z nas powinien go używać. Dzisiaj, teraz, nie czekaj z posłuszeństwem. Nie patrz, czy inni to rozumią. Zastanówmy się, gdyby Jezus patrzył, czy świat go kocha, czy kiedykolwiek by tu przyszedł. Do swoich przyszedł, ale swoi go przyjęli z kwiatami. Tak macie w Biblii? Do swoich przyszedł, ale swoi. Wiecie, co mógł zrobić? Mógł splunąć i powiedzieć, jak nie, to nie, wracam. I nie wiem, gdzie byśmy dziś byli. Ale my wstępujemy w Jego ślady. To niesamowicie, że przelewające się przez strony Biblii tłumy, które widzimy w objawieniu, pomimo tego, że miliardy miliardów są opisane w Biblii, czeka mnie i Boga osobiste spotkanie z Bogiem. Czeka ciebie i mnie osobiste spotkanie z Bogiem. Kiedyś pamiętacie, jak zażartowałem i opowiadałem wam to już, może już zapomnieliście, opowiadałem taką historię, jak na jednej konferencji, gdzie głosiłem, setki ludzi siedziały, bardzo dużo pastorów. I zacząłem słowami, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Byście widzieli, jaka cisza się na sali zrobiła. Że każdy wie, że nie. Każdy patrzył, co on kombinuje. Ci, co mnie znali, to się uśmiechali i głowy przechylali. Wiedzieli, coś kombinuje. Ale niektórzy aż przestali komórkami grać tam z tyłu, wiecie. Jak chcecie zobaczyć, jakie są najnowsze gry, to zawsze się dajcie z tyłu. Tam zawsze te wpykają komórkami. Nie wiem, nie mówię, że u nas, nie, ale tak bywa. Aż przestali grać niektórzy, komórki się im wyłączyły. A ja mówię, wszystkie drogi prowadzą do Boga. Cisza. Pamiętacie, opowiadałem wam to już. Ja mówię, wszystkie prowadzą do Boga, bo Boga się nie da ominąć. Nie urodzisz się jako słoń, żyrafa, nosorożec albo rybka. Nie zgnijesz w ziemi i Bóg o tobie nie zapomni. Człowiek musi stanąć przed Bogiem. Pytanie, czy stanie przed sędzią, czy przed Ojcem. Wszystkie drogi prowadzą do Boga, ale tylko jedna prowadzi w ramiona Ojca i to jest Jezus. Bo Boga ominąć się nie da. Nie da się pójść drogą, którą Bóg ci powie, no to akurat tu się już nie spotkamy. Spotkamy się, tylko pytanie, sędzia czy ojciec? Nie da się przejść niezauważonym przez wieczność i ulokować się gdzieś pomiędzy światami i powiedzieć, Bóg o mnie zapomniał. Człowiek musi się z Nim spotkać. I spotka się albo z Jego sądem, albo z Jego miłosierdziem, a właściwie zawsze się spotka z Jego miłosierdziem, tylko jeśli odrzuci, doświadczy sądu. Znacie sprawy zbawienia. Nie do końca tym się chcę zająć. Chcę powiedzieć, Bóg osobiście dał ci jakiś charyzmat, dał ci dar, który możesz używać. Jesteśmy tak napełnieni kazaniami, że gdyby kazania napełniały nas jak powietrze, to siedzielibyśmy tu jak balony. Niektórzy z nas w czasie kolejnego kazania z hukiem by strzelali, bo już by nie unieśli więcej. I dalej nie wiedzę, dokąd iść. Chcę dziś powiedzieć, stanąć przed Panem muszę, zdać sprawę z mojego życia i mam dla was dobrą nowinę. będziesz zdawał sprawę tylko z siebie, nie musisz zdawać za mnie. To dobrze, nie? Nie musisz zdawać za sąsiada alkoholika, pomyśl. Tylko za siebie. Nie musisz zdać sprawy za Adolfa Hitlera, za Khomeiniego, za prezydenta amerykańskiego, za aktora, którego lubisz i piosenkarza, którego nie lubisz. Za dobrych i złych ludzi na tym świecie. Nie musisz zdać sprawę tylko i wyłącznie za siebie. Nie musisz, kiedy wejdziesz do Królestwa Bożego, Bóg cię nie powie. Być może wejdziesz i spędzisz ze mną wieczność, ale najpierw mała klasówka. Klasówka będzie kartkówka, temat Armagedon. Jeśli wszystko wiesz o Armagedonie, będziesz zbawiony. Nie musisz w ogóle nic wiedzieć o Armagedonie. Nie musisz. Ale Bóg mówi, musisz zdać jedną klasówkę. Egzamin. Egzamin z twojego, codziennego, prowincjonalnego życia. Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele. Naśladowania Jezusa. Wiary, która jest żywa tylko wtedy, kiedy naprawdę jest wiarą, która przekuwa się w uczynki. I dlatego Pan postanowił zebrać. Pan Jezus opisuje to bardzo obrazowo, byśmy to zrozumieli. Mówi do faryzeuszy, a obok słuchają prości ludzie i mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, on już tutaj mówi, przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wkrótce będziemy mieć czas Adwentu, będzie koncert adwentowy, będzie się dużo mówić o tym, jak przyszedł w swojej biedzie, w swojej słabości, w swoim człowieczeństwie. Tu będzie, tu czytamy, przyjdzie w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Nie będę robił jakiejś, wiecie, hebrajskiej, aramejskiej czy greckiej egzegezy teraz. Nie chodzi mi o to, żeby wytłumaczyć. Wiem, że są różnego... Wiecie, im więcej studiuję teologię, wiem, że często ten sam fragment można na różne sposoby rozumieć. Mało tego, można dwie rzeczy zobaczyć i mieć rację. Ale nie chcę tego robić. Chcę na chłopski rozum. Jakbym nawet czytać i pisać nie umiał, po prostu popatrzeć. Ciekawe porównanie. Owce będą oddzielone od kozłów. Tyle widzimy, z tyle się zgadzacie na razie, tak? Sprawdziłem sobie w książce, w Palestynie. Pasły się razem, aż do momentu podziału. Ciekawe, bo studiowałem zupełnie w innym sensie ten fragment. Wiem, że się zbliża czas Adwentu, zbliża się czas naszych koncertów, ewangelizacji, w której bożonarodzeniowe przesłanie będzie ważne, a więc patrzyłem się i wiecie, jak zwykle pojawią się ludzie, którzy będą wyzywać, że to herezja Boże Narodzenie, inni, że dobrze i źle i będą się obrzucać nie wiadomo czym. Chodzi o to, żeby na chwałę Jezusa wykorzystać to, co się dzieje. I patrzyłem na terminy, patrzę w Palestynie, pasły się, ale od marca do listopada, nie pasły się w grudniu. Ciekawe, nie? Ale nie zamierzam się bawić termin. Coś chcę wam pokazać. Wracamy do naszej historii. Ja już widzicie, ja już jestem na kazaniu za 2 tygodnie. Przyjdzie Syn Człowieczy, aniołowie z Nim, siedzi na tronie chwały, zgromadzone są przed Nim wszystkie narody, czyli wyraźnie mówi, że chodzi o narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz owce od kozłów. Historia nie jest o owcach i o kozłach, jest o tym, jak pasterz od kozłów. To są narody, i ludzie będą podzieleni jak owce i kozły. Dlaczego użył tego przykładu? Ponieważ ludzie żyjący w tamtym czasie świetnie go zrozumieli. To jest tak, jak powiesz wędkarzowi. Jak on ci powie, że ma w koszyku pstrągi i okonie, jak się nie znasz, to ci się wydaje, że ma ryby. Ale wędkarz dobrze wie, że to są bardzo dwie różne ryby. Kto próbował skrobać okonia nad zlewem, wie, jak wygląda kuchnia po czymś takim. Ciekawe porównanie. Owce będą oddzielone od kozłów. Z daleka wyglądają podobnie. Biała kropka na trawie. Takie same. Ale z bliska to całkiem inna sprawa. Okazuje się, że w ogóle są niepodobne. To jest tak, jak wiecie, czasami pozornie te rzeczy wyglądają podobnie. Nie wiem, czy słyszeliście na przykład, jeśli chodzi o DNA. Wiecie, co to jest DNA, prawda? Człowiek ma pewne DNA. Czy wiecie, jakie serce najlepiej, jak robią przeszczepy, przyjmuje się. Załóżmy, że nie ma serca od dawcy, czyli od człowieka. Przyjmuje się serce świni, nie małpy. Jakże z nas, szczególnie, że jesteśmy skażeni Darwinem od dziecka, powiedziałaby, no jeżeli człowiekowi by można było przeszczepić serce jakiegoś zwierzęcia, no to pewnie małpy, bo jest najbardziej, wydaje się, podobna. z bliska sprawa wygląda inaczej. Z daleka, kiedy patrzymy powierzchownie, małpa jest podobna. Chociaż ja się z tym nie zgadzam. Może jest podobna do Darwina, do mnie nie. Nikomu nie pozwolę powiedzieć, że powiedział, że jest podobna do mojej żony na przykład. Ja się z tym nie zgadzam. Ale kiedy się wejdzie w DNA, się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Już nie małpa. Świnia jest podobna. Tutaj mamy Boży punkt widzenia. Z daleka owce i kozły wyglądają tak samo, ale z bliska całkiem inna sprawa. Pasterz się zna i się nie myli. I podobnie z ludźmi. Z daleka to właściwie wszyscy wyglądamy podobnie. Wszyscy chodzimy do kościoła, coś śpiewamy, coś mówimy. Niektórzy z nas potrafią w Biblii szybko znaleźć jakieś fragmenty. Wydaje się, że wszyscy robimy to samo. Patrząc na tłum idący po ulicy. Widzieliście kiedyś tłum? Ja ostatnio miałem przywilej być właśnie na Broadwayu, na Piątej Alei, tam gdzie usługiwałem teraz na tych kilku dniach dla polskich wierzących, mieszkających w Ameryce Północnej, szczególnie na wschodnim wybrzeżu. Wiecie, kiedy przyjechałem i stanąłem tam na tym Broadwayu, na tej Piątej Alei, te światła, te reflektory, ta od reklam jest aż jasno jak w dzień. Ten huk miasta i tłumy po prostu nie rozróżnia, rzeka ludzi płynie. I pomyślcie, każdy z nich ma miejsce w Bożym sercu. Każdy z was ma miejsce w Bożym sercu. Tłum wydaje się wszyscy tacy sami, ale wiemy, że każdy jest inny. Czasem to, co z daleka wygląda jak mądry, wydaje się osłem. To, co wygląda z daleka jak owca, w tej historii okazuje się kozłem. Nawet jeśli my nie zawsze potrafimy pokazać różnicę, pasterz wie, czy jestem owcą, czy jestem kozłem. Wie i jego podział jest mocny i chcę wam o tym podziale powiedzieć, jak najszybciej, żeby was za długo nie trzymać. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Dlaczego to takie ważne? Mogły paść się razem, to co nie mogą stać razem? Czym się tak różnią? Dlaczego jedni ludzie będą po prawicy, drudzy po lewicy? I tutaj jest cała sedno, sens tej przypowieści, byście zrozumieli, przyjaciele. Odpowiedź Jezusa nie pozostawia wątpliwości. Posłuchajcie mnie teraz. Jak wszystko zapomnicie, to, co powiem teraz, pozwoli wam rozumieć tą historię. Różnica między owcem i kozłem to różnica w naszej reakcji na bliźniego. Widzicie to tam w tej historii? Czytaliśmy ją. To nie jest różnica w reakcji na Boga. To nie jest różnica w relacji z Bogiem, ze świętością, z Kościołem. To jest różnica w tym, jak reagujemy na naszego bliźniego. To nam pokazuje, czy jesteśmy kozłem, czy owcą. Nie chodzi tu o zbawienie z uczynków lub pomocy. Popatrzmy tu uważnie. Tu nie chodzi o to, że kto był dobry, to idzie do nieba, a kto był zły, idzie do piekła. Bóg się nie bawi w coś takiego. Nie istnieje takie niebo i takie piekło, gdzie Bóg dzieli ludzi na zasadzie, komu się więcej udało zrobić. Sola gratia, tylko łaska. Jesteśmy z łaski zbawieni. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, która jest Bożym darem. I jeśli otrzymujemy Boży dar wiary, to musimy również być posłuszni Bożemu darowi wiary. Różnica między owcą i kozłem to różnica w reakcji na bliźniego. Jezus uczy nas, że niektórzy udowodnili, zaświadczyli, że należą do Niego poprzez to, jak reagują na innych ludzi. Inni udowodnili, że wszystko o nim wiedzą. Wiedzą, co jest dobre, wiedzą, co pisze w Biblii, wiedzą, że chodzili do kościoła, wiedzą, ile lat wierzyli, wiedzą, że wierząca była babka, dziadek, mama i tata. Wiedzą wszystko, tyle tylko, że w swojej reakcji na bliźniego pokazali, że nie mają z tą wiedzą nic wspólnego ani z Jezusem. O tym jest ta historia. Popatrzmy na nią uważnie. Stojąc przed Jezusem, nie zagadamy go, wiecie, jakimś religijnym żargonem, typu, że przyjąłem Jezusa 25 lat temu, a Duchem Świętym zostałem ochrzczony 24,5 roku temu. Bóg nie bawi się w te rzeczy. Jego interesuje bycie w Nim, trwanie w Nim, przebywanie w Nim. Nie zagadamy go religijnym żargonem, religijnym slangiem o członkostwie w stadzie, o ilości spotkań, o ilości pastwisk odwiedzonych. On wie, czego chce. Żadna owca, ani żaden kozioł nie będą się szczycić. Ty wiesz, na ilu pastwiskach ja się pasłem? A ty wiesz, na ilu pastwiskach odszedłem, bo mi nie smakowało? To nie ma znaczenia. Cały sens chrześcijaństwa, usłyszcie mnie, przyjaciele, teraz, sens chrześcijaństwa. Wiecie, chrześcijaństwo na świecie w wielu kościołach rośnie, rozkwita, ale w wielu się wali. Różnica polega na tym, że ludzie rozumią jego sens. Nasz Kościół albo przejdzie do historii, albo stanie się jeszcze piękniejszą historią. Cały sens chrześcijaństwa nie zamyka się w byciu stadem, ale w reakcji na to, czego ludzie potrzebują wokół. Na to, czy niesiemy Jezusa. To nie chodzi o to, żebyśmy byli zgrane stado, ale żebyśmy mieli oczy otwarte na bliźniego. Miałem czy nie miałem współczucie i oczy otwarte na bliźniego. Tyle ważnych rzeczy uczyłem się w kościele, ale wszystkie one zbiegały się w tym jednym miejscu. Co zrobiłem z tym wszystkim, co słyszałem na tych kazaniach? Czy zareagowałem na drugiego człowieka? Czy tylko miałem rację i wygrywałem kolejne spory ze świadkami, z nieprzekonanymi i tak dalej? Tyle ważnych rzeczy. I nagle wszystko zbiega się w tym miejscu. Kozły, owce. Tu okazuje się to albo użyteczne, albo nieużyteczne. Największe prawdy wiary, stają się nic niezdraczącą treścią. Wiecie dlaczego? Można stanąć przed Bogiem i wymieniać Mu największe prawdy, że wierzę w wcielenie Syna Bożego, że wierzę w Trójcę, że i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Największe prawdy wiary. Okazują się nic niewarte, jak najlepsze recepty. Wyobraź sobie, że udaje ci się dostać do najlepszego lekarza, dostać recepty na najlepsze lekarstwa świata i jeszcze dostać pieniądze na te najlepsze lekarstwa świata. Tyle tylko, że nie poszedłeś ich kupić. Schowałeś do szuflady. Poczujesz się lepiej? To jest coś z Ewangelią. Jezus uczy nas, że nie żąda tego, co niemożliwe. Ten fragment nauczania Jezusa nie jest czymś, co mam dostarczyć innym oskarżenia na innych. Wystraszyć. Sprawić, żebym ze strachu poszedł i nie wiem, chociaż w łazience bo wycierał. Albo wiesz co, chociaż zacznę buty przy wycieraczce wycierać. Tyle mogę zrobić. To nie o to chodzi. Miłosierdzie wobec bliźniego jest tym, co może każdy z was okazywać. Amen. Każdy z was może przebaczać. Każdy z was może wybaczać. Każdy z was może odrzucać zło. Każdy z was może się zlitować nade mną, nawet gdybym był najgorszym człowiekiem świata. Każdy z was może nakarmić głodnego. Każdy z was może przytulić samotnego. Każdy z was może nie śmiać się z biedy cudzej, choćby się cały świat z niego śmiał. Każdy z was może wybierać Jezusa. Każdy. Nieważne, gdzie mieszkam, nieważne, ile mam pieniędzy i jaką funkcję sprawuję w kościele. Chcę wam powiedzieć trzy ważne rzeczy, które żebyście nie robili i na tym skończę. Trzy rzeczy, których proszę was, nigdy nie zróbcie, jeśli nie chcecie stanąć po złej stronie. Jeśli nie chcesz skończyć jak ten kozioł, jak ten egoista. Jezus użył słowa kozioł, dlatego że to jest bardzo egoistyczne zwierzę. Wiecie, kozioł się rozpycha. On jest na pastwisku tylko dla siebie. On jest na pastwisku dla swojej przyjemności i zaspokojenia. Jego nie interesuje nic innego. Po pierwsze, chcę, żebyście to zapamiętali, a jak macie długopis, zapisali sobie. Ja sobie to chcę głęboko na sercu zapisać. Po pierwsze, nie lekceważ, nigdy nie lekceważ, nawet najmniejszej okazji, żeby sprawić komuś dobro. Amen. Wiem, że wielu z was to robi, bo tego dobra od was doświadczyłem. A mówię wam to, żeby wam potwierdzić, dobrze robicie. Wiem, że wielu z was może nie wie, o co chodzi. Mówię wam to po to, abyście wiedzieli, o co chodzi. Nie lekceważmy nawet najmniejszej szansy, by czynić dobro. Jezus mówi dalej tak. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wniosek. Jaki wniosek z tego fragmentu? Czyńmy to, co Bóg nazywa dobrem. Amen, bracia i siostry? Bóg mówi, to jest dobre. Nie mówi, kto to jest ten w więzieniu, kto to jest ten chory, kto to jest ten biedny, kto to jest ten uchodźca, bo tu chodzi o uchodźców, tych takich niepopularnych dzisiaj uchodźców. Wtedy ich nazwano przychodniami. To jest uchodźciec, uchodźca. Ktoś, kto się tłucze po świecie. Wniosek, czyńmy to, co Bóg nazywa dobrem. Widzimy, że Pan porusza tu prawdziwe problemy świata. To są problemy, które nie przeminęły. Nie jest tak, że dzisiaj już ich nie ma. Pan porusza prawdziwe problemy świata. Głód, pragnienie, uchodźcy, nędzarze, chorzy, więźniowie. Ktoś może powiedzieć, no ale co ja mogę? Czy ja mogę rozwiązać problemy świata? Nie, nie możesz rozwiązać problemów świata, ale możesz rozwiązać jeden mały problem, który spotkasz. Amen, możesz. To możesz. Nie jesteś zbawicielem świata, ja też nie, ale jeden możesz rozwiązać. Nie rozwiążemy wszystkich, ale możemy rozwiązać któryś z nich w życiu kogoś z ludzi. Często to więzienie, ta nagość, ta bieda w naszych czasach, wiecie, my żyjemy w czasach dostatku tutaj w Europie. Więc powiesz, wiesz, ja nie spotykam ludzi na ulicy. W więzieniu mają się dobrze. Wiecie, czasami ludzie są w więzieniu, nie będąc w więzieniu. Są ludzie zniewoleni strachem. Nadzy w swojej psychice. Nieodporni na depresję, na samotność, na rozpad. Czasami to jest dużo głębsze niż tu. Na pierwszy rzut oka. Ludzie, którzy może siedzą koło nas i mają ładne buty, nie wydają nam się nadzy, są dobrze ubrani. Nie wydają się w więzieniu, a są więźniami. Nie wydają się nędzarzami, ale są bardzo biedni. Nie wydają się uchodźcami, ale ciągle uciekają. Choć nie uciekają do innego kraju, przed czymś uciekają. Nie wydają się spragnieni, ale bardzo pragną, żeby ktoś ich pokochał. Nie wydają się chorzy, ale bardzo chorują. Bóg nie chce nas wystraszyć, ale chce powiedzieć, że zawsze gdzieś komuś możemy okazać miłosierdzie i współczucie. Rozglądajcie się, Bóg mówi. Miejcie otwarte oczy. Wiecie, co jest problemem wielu owiec, jeśli chodzi o ten fragment Słowa Bożego? Że w wielu kościołach istnieje coś takiego, że uwierzono, że kapłan załatwi te sprawy. Wiecie, w wielu środowiskach tylko kapłan mógł pójść odwiedzić chorego. Tylko kapłan mógł pójść odwiedzić więźnia. Wiecie dlaczego? Bo tylko kapłan miał możliwość dania mu odpustu grzechu. Tylko kapłan pewne rzeczy mógł zrobić. I bardzo często w protestanckich zborach oczekuje się, że zrobią to starszostwo albo pastor. No przecież oni są od odwiedzania. Nie jesteśmy od odwiedzania. My nie jesteśmy parafią, a ja nie jestem waszym księdzem. Jesteśmy rodziną i wszyscy się powinniśmy odwiedzać. Jeśli widzicie, że ja sobie nie radzę z odwiedzinami u was, to pomóżcie mi w mojej słabości i odwiedźcie wy mnie. Ja nie jestem lepszy niż wy. Jeśli widzicie, że nie radzę sobie z modlitwą o was, to podeprzyjcie mi ręce i pomódlcie się wy o mnie. Czy to coś złego? Ludzie się przyzwyczaili, mają księdza proboszcza, niech on załatwia. Tu nie ma księdza probostwa, jesteśmy... Nie jestem pewny, czy to jest werset do pastorów, czy do wszystkich. Jesteście królewskim kapłaństwem. Do kogo to jest? Do wszystkich. Wszyscy. Kapłan kto to jest? Kapłan to jest inaczej most. Słowo kapłan oznacza most, połączenie. Jesteście królewskim kapłaństwem. Jeśli jeden z nas nie umie, wesprzyjcie go, a będzie to potrafił robić jak nigdy. Jeśli zobaczycie, że ktoś ze starszych zboru nie potrafi robić tego, co starszy zboru powinien, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby się ktoś nawrócił przez krytykowanie, ale widziałem, jak się człowiek nawrócił, kiedy go drugi podniósł, umył, opatrzył mu rany i pomógł mu stać się tym, do czego go powołał Bóg. Amen? To jest tak, to działa. Każdy z nas zna kogoś w potrzebie. Jeśli nie biednego, to zniewolonego, uwięzionego, poniżającego, uciekającego. Każdy może pomóc. Każdy z nas może mieć małą kwotę pieniędzy i przyuważyć, że sobie bliźni nie radzi. Że może nie przyjeżdża samochodem, bo z kimś się zabiera, bo nie ma na paliwo. Że może dzieci mają dziury w butach. Że może coś. Każdy z nas może pomóc. Wiecie, zgodnie ze statystykami, coś wam powiem statystycznego teraz. Nie wiem o Czechach, bo nie mam dostępu do czeskich statystyk. Ale zgodnie ze statystykami w Polsce, a myślę, że w Czechach nie będzie różnie, każda rodzina ma kogoś w więzieniu. W sensie nie rodzina, mama, tata, dzieci, ale rodzina duża, wujkowie, dziadkowie, w sensie tej dużego pojęcia rodziny. Każdy ma kogoś w więzieniu i każda rodzina w Polsce ma jakiegoś alkoholika. Czyli już macie dwóch więźniów. Podejrzewam, że w Czechach nie będzie inaczej. W każdej rodzinie jest ktoś, kto miał problemy z prawem, jest ktoś, kto jest biedny, jest ktoś, kto jest w więzieniu. Jeszcze raz mówię, nie mówię tu o rodzinie tej najmniejszej komórce, w sensie mama, tata, dzieci. Mówię o całości rodziny. Wujkowie, dziadkowie, stryjkowie, inni. Każdy znajdzie kogoś. Współczucie, wiecie, od czego się zaczyna? Nie od tego, że jak zobaczysz, to ci się zrobi żal i dasz mu 10 zł, bo on się pójdzie i upije. Współczucie zaczyna się od tego, kiedy mówisz i możesz to dziś zrobić do Ducha Świętego, pokaż mi, jak być Tobie posłusznym w tej dziedzinie. Powiedz tak, pastorowi się może dobrze dziś gadało, ale ja naprawdę nie widzę, co mogę zrobić. I to jest uczciwość. Panie, pokaż mi, jak mogę to robić, bo ja nie wiem jak. Mamy nauczyciela, mamy w nim Pana, On nas nauczy. Wiecie, dla człowieka w potrzebie nie liczyło się, kim byli przychodzący, ale liczył się Samarytanin, który się nad nim zatrzymał. Pamiętacie tę historię? Leżał sobie człowiek na drodze z Jerycha do Jerozolimy, z Jerozolimy do Jerycha. Przychodzili ludzie, kapłan, lewita. Czy to miało znaczenie, kto o niego przechodził? Nie. Miało znaczenie, kto go podniósł. To ty jesteś tym, który może mi pomóc. To ja jestem tym, który może pomóc tobie. Możemy sobie pomagać. Po drugie, kiedy już to robimy, bardzo ważne po drugie, nie czekajmy na dziękuję. Nie myślmy, czy się nam opłaca. Biblia nie mówi, że albowiem tak się Bogu opłacało, że posłał Syna swojego jednorodzonego. Macie taki werset w Biblii? Ja nie mam. Ale tak Bóg umiłował, że dał. Nie pytaj, czy to się opłaca. Coś wam powiem, najczęściej się nie opłaca. Przynajmniej jeżeli ekonomicznie na to patrzysz. Biblia nie mówi, że się Bogu opłaciło. Ja się zastanawiam, jaki Bóg zrobił interes, że mnie zbawił. Na całym osiedlu, gdzie ja się nawróciłem w tę noc, było na pewno więcej inteligentnych ludzi, mądrych ludzi, ludzi, którzy mogliby dzisiaj świat dla Boga zdobyć, ale akurat mnie zbawił. Nie wiem czemu. Ale Bóg nie patrzy, czy mu się opłaca. Bóg kocha. Prośmy Boga, by otwierał nasze oczy na potrzeby, bez względu na to, czy się opłaca. Wielu dziś cierpi, bo innym nie opłaca się pomagać. Popatrzcie, co ten świat robi. Tam, gdzie ma polityka znaczenie, gdzie każdy ślepy nawet już dzisiaj widzi, że tam, gdzie jest ropa, złoto, diamenty, wpływy, tam idą armie, tam narody zjednoczone pomagają, wiozą pomoc humanitarną. Ale tam, gdzie ludzie nie mają nic, prócz krzaków i trawy, nikt nie idzie, morduje się i zabija, nikogo nie obchodzi. Świat zupełnie inaczej myśli. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, a kiedy my Cię widzieliśmy? I wymienią wszystkie te rzeczy. Kiedy Cię widzieliśmy przychodniem, przyjęliśmy Cię spragnionym, napojiliśmy? No w ogóle, kiedy myśmy Cię w problemie widzieli? Wiecie, prawdziwy Kościół nawet nie widzi, że robi kościelne rzeczy. Prawdziwy dobry człowiek nawet nie zauważa, że robi dobra. Dla niego to jest normalne dać po prostu komuś się napić, zjeść i tak dalej. A król odpowiadając powie im dokładnie to. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie zrobiliście. Tak ja to widzę. A to ty byłeś. Oni nawet nie zauważyli, że to on. To piękny werset, ale wiecie, co ten werset mnie uczy? Pokazuje mi, jak łatwo mogę minąć Jezusa. Owieczki, do których Pan Jezus mówi, nawet nie zauważyły, ile punktów w niebie zdobyły, bo po prostu były sobą. Skoro im Jezus pomógł, one pomagają innym. Skoro im Jezus dał, one dają innym. Nie przygotowały dokumentacji, żadna z owieczek nie wystąpiła przed Jezusem i mówi: dzisiaj będzie zebranie mojej misji, oto folder, ile daliśmy, ile zrobiliśmy, ile my pomagamy, zobaczcie, jacy jesteśmy potrzebni. Widziałem takie misje, wiecie, na zachodzie, kiedy jeszcze mieszkałem, które więcej czasu poświęcały. Kiedyś w niedzielę poszedłem do zboru, jeszcze jak mieszkaliśmy w Szwecji, wiele zrobiliśmy znajomości, jak wiecie, tam się nasz najstarszy syn urodził, byliśmy mocno związani z tamtym krajem, ze Szwecją. I poszedłem na nabożeństwo i byłem pełny Słowa Bożego. Wiecie, byłem gotowy jak kura znieść jajko, ja tak byłem gotowy kazanie powiedzieć. Pełny Słowa Bożego. Się dowiedziałem od starszych zboru, że dziś w ogóle nie będzie nabożeństwa. Dzisiaj będzie dyskusja na temat, ile inwestujemy w misję. Całe nabożeństwo przegadane, na nic. Tak jakby to było ważne. Na nabożeństwie. Te owieczki, o których tu mówimy, nawet nie zauważyły. Po prostu nie unikały tego, co przed nimi, ale co było przed nimi, było ich drogą. Skoro przed nimi bieda, znaczy, że trzeba iść przez biedę. Czas, by Kościół modlił się, by największa zaraza świata nie dotykała go. Wiecie, jaka jest największa zaraza tego świata? Nie AIDS, nie trąd, nie HIV-y. Największą zarazą tego świata jest egoizm. Egoizm jest znamieniem bestii tego świata. Egoizm jest charakterem diabła, charakterem kłamcy. Trzeba się dużo nakłamać, żeby być egoistą. Czasami, wiecie, też to nasze dawanie, mamy takie czasami serce jak u mafii. Czytałem konspekt wykładu na ten temat ostatnio. I bardzo ciekawie ktoś przyrównał jednego z mafiozów amerykańskich, który wielu biednym ludziom pomagał. I kiedy ci biedni ludzie dostali od tego mafiozy pomoc, wiecie, co im za każdym razem mówił? Daję wam pieniądze i pomagam wam spłacić rachunki, odzyskać dziecko, to. On im pomagał. Tylko zawsze mówił tak. Prawdopodobnie nigdy nie poproszę, żebyście mi oddali. Ale jeśli pewnego dnia przyjdę i będę czegoś od was chciał, lepiej dla was, żebyście zrobili to, co będę. W ten sposób pół dzielnicy robiło to, co on chciał. A drugie pół nigdy od niego nic nie usłyszało. Miłosierdzie to nie jest nazwa karty na punkty. To jest serce, które powinniśmy mieć. Po trzecie, nie wyłączaj nikogo z Bożego miłosierdzia. Tym będę chciał przejść do modlitwy. Zobaczcie, jak myśli kozioł. Ktoś powie, co znaczy nie wyłączaj nikogo? Przecież nikogo nie wyłączam. Kozioł tak myśli. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? 44 werset. Przecież oczywiście, Panie, że my zawsze pomagamy. Naszym byśmy nie pomogli, a Ty przecież nas jesteś. No właśnie w tym jest problem. Królestwo Boże to nie są znajomości, to jest miłosierdzie, bez względu, czy jesteś z naszych, czy nie z naszych. Wiecie, co tak naprawdę oni mówią? Jak dokładnie przeczytacie tę historię, to zobaczycie tak. Ja wam powiem, co oni mówią naprawdę. Oni mówią naprawdę tak. Gdybyśmy wiedzieli, że to ty, to byśmy pomogli. Ale Jezus mówi, ja nie jestem zainteresowany tym, co wy wiecie, tylko kim jesteście. Właśnie to jest ta różnica między wiedzą a sercem. Ja was nie pytam, czy wy wiecie, że to ja. Ja się pytam, czy jesteście jak ja. No, Panie, no ciebie, nagiego, głodnego, no co ty? Nigdy w życiu nie widzieliśmy. I oni naprawdę go nigdy nie widzieli, bo byli ślepi. Czy słyszymy, co oni tu mówią? Wiecie, pamiętam taki program w telewizji. Nie wiem, czy go widzieliście, jak szef udawał pracownika i się zatrudnił w własnej wielkiej firmie. Widzieliście ten program w telewizji? To jest cała seria tych programów. Wiecie, jeden oglądałem i po prostu płakaliśmy ze śmiechu. Dotyczył potężnej amerykańskiej firmy. Właściciel multimilioner, słuchajcie, multimilioner. Ma w każdym prawie mieście amerykańskim restaurację ze swoim logo. I pojechał do innego stanu, a ludzie, którzy pracują dla niego, nigdy nie widzieli właściciela, bo właściciel, wiecie, jego przyjmują inni dyrektorzy, prezesi, albo zatrudnianych ludzi. Nie mieli pojęcia, że właściciel jest człowiekiem około 40 i zatrudnił się, słuchajcie, jeszcze żeby było śmiesznie, przyjęli go na zmywak i zmywał. Po prostu to było tak świetnie, kiedy go zatrudnili, słuchajcie, on myje, udaje, że nic nie wie. Oni nie wiedzą, że on jest właścicielem wszystkiego, co tu jest. Że z jego pieniędzy żyją. Że jakby on jest tym inwestorem, który całą tą firmę założył. A więc go myją, wiecie, i najlepszy jest, takie dwie dziewczyny podchodzą do niego i mu mówią, widzimy, że sobie nie radzisz. Pomożemy ci, bo jak cię zobaczy menadżer, to stracisz pracę. I zaczęły mu pomagać. On im tak dziękował. One, słuchaj, nie przejmuj się, uważaj na tego. I w końcu ten menadżer przychodzi i tak patrzy na niego i mówi do niego, słuchaj, koleś, na niebie jest Bóg, a po Bogu jestem ja. I jak mi się nie spodobasz, to jutro wylatujesz na ulicę. Także uważaj nawet na to, jak na mnie patrzysz. A on mówi, tak, proszę pana, tak, proszę pana. A ten nie wie, że... Trochę jak Abraham w tych namiotach. Nie wie, kogo spotkał. Wiecie, świetne to było potem, kiedy właśnie była ta historia owce, kozły, kiedy ci ludzie dostają wezwania do centralnej firmy, przyjeżdżają do tego wielkiego miasta, tam taki, wiecie, 150 pięter blok, czy 110, przepraszam, pięter blok, jadą do gabinetu prezesa i jeszcze w poczekalni się zastanawiam, po co ich prezes w ogóle tutaj wezwał? Przecież nie są nikim. Wchodzą i spotykają jego, tego prezesa. Patrzą na niego i mówią, co ciebie też wezwali do prezesa. On mówi, nie, ja jestem prezesem. I w tym momencie ten czarny, ten murzyn, który go tak okrzyczał, mówi, o mój Boże, to już nie mam pracy. A on tak na niego patrzy, mówi, wiesz co, tak powinno być. Powinieneś nie mieć już pracy za to, coś mi powiedział, za to, jak traktujesz pracowników. Ale gdybym cię wyrzucił, nie zmieniłbym świata na lepsze. Dlatego cię nie wyrzucę, chyba że sam odejdziesz, ale cię wychowam, żebyś był lepszy. i posłał go na szkolenia. A do tych dziewczyn powiedział, wiecie co? Za to, że w tamtym dniu, kiedy nie umiałem nawet garów pomyć, zrobiliście to, awansuję was jako menadżerów w mojej firmie. Takich ludzi mi trzeba. Widzicie tę historię? Owce, kozły? One nawet nie wiedziały, że to szef. One to pomogły, bo człowiek nie mógł sobie poradzić. I to jest to, co Bóg do nas mówi. Nie patrz, kto to. Bądź charakteru Jezusa. Kiedy staniemy przed Jego tronem i trzeba będzie opowiedzieć, dobra, przyszedłem pół kazania, na tym kończę. Trzeba będzie zdać odpowiedź. Trzeba będzie powiedzieć, Panie, widziałem Cię i kochałem Cię, dostrzegałem Cię i to Twój dar. Stańmy i pomódlmy się. Poprośmy Go, Panie, chcemy widzieć, chcemy mieć otwarte oczy. Ojcze, proszę Ciebie dzisiaj, abyśmy stali się Kościołem, który będzie prawdziwym Kościołem Twoich owiec, Panie. Panie, nie chcę być jak religijny kozioł, który się tylko pcha do nabożeństwa, do tego, żeby mieć rację, żeby wielkie teologie zrozumieć, ale nie ma zupełnie serca nad tymi, którzy toną, gubią się, nic nie rozumią i jeszcze wszystkich naokoło denerwują. Proszę Ciebie, Panie, abyśmy się stali Kościołem cierpliwości, ciszy, miłosierdzia, przyjaźni, łagodności, jasnego słowa, pełnego światła. Proszę Ciebie, Panie, o Kościół, który będzie Twoim stadem, który będzie Twoimi naśladowcami. Błogosław serce każdego z dzisiejszych słuchaczy Twego słowa. Wywyższy Twoje święte imię. Tobie chwała i cześć niech będzie. Amen. Thank you.